Celina Koc, skrzypaczka. Celinko, to jest coś niebywałego, bo nie dosyć, że ty sama mierzysz się często z różnymi konkurentami, jeśli chodzi o konkursy, to w tym momencie stoimy w miejscu, gdzie wisi szereg skrzypiec, wiele z nich nagrodzone i ty jesteś tak jak oblatywacz samolotów, taką ogrywaczką tych instrumentów.
To prawda. Wczoraj podczas finałowego etapu konkursu miałam do zagrania, do przetestowania 13 instrumentów, właściwie w czterech kategoriach. W kategorii połówek, trzech czwartych, czterech czwartych, a także w kategorii stylu dowolnego. Zatem było to naprawdę nie lada wyzwanie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że będzie to aż tak trudne i męczące, zarówno dla ciała, jak i dla ucha. I muszę przyznać, że praktycznie po przetestowaniu trzech, czterech instrumentów, to ucho, przynajmniej u mnie, przestaje być już wrażliwe nawet na barwę i szczerze mówiąc wczoraj pytano mnie, które ja bym wytypowała skrzypce na pierwszą nagrodę i nie miałam pojęcia, ponieważ naprawdę taki ogrom tego dźwięku i różnych takich drobnych szczegółów, które tutaj decydują, bardzo, bardzo no, trudno było wychwycić już to po tych wielogodzinnych wczorajszych przesłuchaniach.
A poza tym każdy jest przywiązany do swojego instrumentu. To jest także przywiązanie do rodzaju intonacji. Tu bardzo ciężko utrzymać na perfekcyjnym poziomie wszystkie elementy.
Tak, no było to bardzo trudne i grałam też za parawanem, także publiczność i komisja nie wiedzieli, jaki to jest instrument. Natomiast wszyscy po przesłuchaniach mówili, że od razu było słychać, które skrzypce są dobrze wykonane, bo po prostu na tych się łatwo grało i faktycznie ta intonacja była lepsza i różne elementy techniczne wychodziły też lepiej. W ogóle wczoraj no nietypowe zadanie, bo ten przekrój od połówek aż do całych, także na początku musiałam faktycznie tą rękę ściskać. Śmieję się, że mam wprawę, bo mój brat gra aktualnie na połówkach, także czasem w domu mam do czynienia z tak małym instrumentem, ale faktycznie było to nie lada wyzwanie.
No, a podejdźmy do tego instrumentu, który został najwyżej oceniony. Kto to jest?
To jest instrument Michała Różaka. On dostał także najwyższą punktację w walorach lutniczych jako skrzypce 4/4. Jeżeli chodzi o tą łatwość grania na tym instrumencie, to muszę przyznać, że nie jest to tak zupełnie łatwe. Być może też mój instrument po prostu ma troszkę inną menzurę. Po wczorajszych takich testach na bardzo wielu instrumentach. Nie potrafię sama ocenić, który, poza tym mamy tutaj ocenę w dwóch kategoriach, jakby ten instrument zajął pierwsze miejsce oraz nagrody za najwyżej ocenione walory lutnicze. Jest także osobna nagroda dla instrumentu, który zyskał najlepsze walory dźwiękowe. I my jako muzycy bardziej potrafimy ocenić faktycznie te walory dźwiękowe pod względem takim techniczno-lutniczym. Ja nie potrafię powiedzieć, który instrument jest wykonany najlepiej. Natomiast serdecznie gratuluję zwycięzcy oczywiście i bardzo się cieszę, że mogę na tym instrumencie zagrać.
A jakbyś zamknęła oczy i powiedziała mój instrument tutaj w tym rządku?
Moje serce jest zawsze przy moim instrumencie, na którym gram, czyli na instrumencie pana Jacka Steczkowskiego. Śmieję się, że to trochę taka zdrada grać na innych instrumentach i faktycznie ta taka więź, która się wiąże z instrumentem, nawiązuje przez ten czas, podczas którego gramy na tym instrumencie, wytwarza coś takiego, że właśnie ten instrument dla nas jest najlepszy, brzmi najlepiej nawet w porównaniu z Guarnerim, ze Stradivarim i tak zawsze chcemy wracać do tego naszego, szczególnie jeżeli wiążą się z nim jakieś dobre wspomnienia. Cieszę się, że te instrumenty są dostępne, bo mogę sobie też tak na nich trochę spokojniej pograć i potestować i zobaczyć także z jaką przyszłością lutniczą w naszym kraju będziemy mieć do czynienia, bo też jest dla mnie bardzo ważne obserwować, jak w pokoleniu młodych lutników się właśnie klasują te umiejętności i ten poziom i jest to bardzo budujące.
Budujące, a czy możemy poprosić Ciebie, żebyś kilka dźwięków na tych nagrodzonych
Oczywiście.
Skrzypcach zagrała?
Thank you.
Błażej Sroczyński z Warszawy, muzyk, pedagog Akademii, emerytowany w Warszawie. Przyjechałem po konsultacji z rodziną, czyli z moją siostrą z Poznania, Krystyną Dymaczewską oraz żoną. Doszliśmy do tego wniosku, ponieważ już nie gram, nie koncertuję, przekazać w darze Violet d'Amore, Muzeum Instrumentów w Poznaniu, ponieważ Violeta jest z tego miasta. W 1935 roku profesor Józef Pawlak, który był organistą katedralnym, poinformował mojego profesora Jana Rakowskiego, że jest Viola d'Amore w strasznym stanie, zżarta przez robactwo, konniki i tak. Jako że profesor mój grał na Violi d'Amore, ale w instrumencie z 1916 roku i zainteresował się. Profesor Pawlak dał tą Violę profesorowi Rakowskiemu, który skierował do naprawy lutnikowej poznańskiej panu Kazimierczakowi. Korekta przed wojną kosztowała 1000 złotych, straszne pieniądze. Rakowski pokrył koszty tego i koncertował na tej wioli w okresie międzywojennym do rozpoczęcia wojny. Niemcy wkroczyli do mieszkania, gdzie mieszka profesor, oświadczyli, że ma 15 minut tylko na zabranie najcenniejszych rzeczy. Profesor Rakowski wziął tą wiolę, altówkę i był z Poznania przesiedlony do generalnej guberni, gdzie pełnił funkcję koncertmistrza altówek w orkiestrze GG w Krakowie, której szefem był brat Paula Hindemita. Po zakończeniu wojny wrócił do Poznania, koncertował również. Ja, będąc już w liceum, grałem i na skrzypcach, na altówce. I profesor mnie spytał, czy bym nie chciał grać na takim śmiesznym instrumencie Viola d'Amore. No ja mówię, panie profesorze, z przyjemnością, z radością, pogram. Pokazał, jak to się gra, jak to się stroi w D-dur, A-D, A-D, Fis, A-D. No i rozpocząłem. Będę jeszcze w liceum, w 57. Grałem na tej wioli koncert sylwestrowy w Muzeum Instrumentów. To jeszcze był chyba docent Schulz, dyrektorem muzeum. W 58 roku również grałem koncert Istamisa. Sporo grałem na tej wioli. Koncertowałem bardzo, bardzo długo. Profesor Rakowski umarł. Jak profesor Rakowski umarł, to był bodaj 61 rok. Profesor Pawlak zwrócił się do mnie, żebym oddał Violę d'Amore. No, byłem zaskoczony trochę, no ale no, jego własność. On to z katedry otrzymał i dał mojemu profesorowi, oddałem. Ale zaoferował kupno instrumentu. No, czasy ciężkie. Kwota była niebotyczna. Moja mama wtedy składała się z siostrą moją na ten instrument. Odejmując sobie wszystkiego i spłaciliśmy wiolę. Wiola stała się moją własnością. Długie lata grałem na tej wioli. No, w końcu nie gram już z racji wieku. Byłem koncertmistrzem altówek w Teatrze Wielkim w Warszawie. 42 lata do 2003 roku. I po prostu wiola leżała w domu. Leżała. Noszę się z myślą nawet sprzedaży instrumentu, ale myślę tak. Wiola z Poznania, ja Wielkopolanin. Boże, no gdzieś to sprzedać nie wypada. Niech wróci do domu. No i stąd moja propozycja, aby ofiarować ten instrument w Muzeum Instrumentów w Poznaniu.
Viola d'Amore, a więc viola miłosna, mająca piękny dźwięk. W jakich utworach, w jakich gatunkach muzycznych się ją wykorzystuje?
Od Vivaldiego do Hindemita, Prokofiewa, w balecie Romeo i Julii są dwa długie sola na violi d'amore. Ja grałem mnóstwo repertuaru, jakieś koncerty i Stamica, i Vivaldiego, i Telemana, Anonimów, Milandra, Martiniego, wie pani, Plezir d'Amour, mnóstwo tego. Do Filharmonii Narodowej grałem Martiniego, Sonetę d'Achieza, Tomadej dyrygował wtedy. No, repertuar dość potężny.
Taka historia jednego instrumentu potrafi być frapująca. Jak się ta historia zaczęła? To stary instrument?
To jest instrument, proszę Państwa, z 1747 roku, zbudowany przez czeskiego lutnika Eberl. Udalirkus Eberl, Od profesora swojego Rakowskiego wiem tylko tyle, że katedra otrzymała od Czech jakieś instrumenty w formie odszkodowania zaś i tak dalej. I one były używane przez kapelę chyba katedralną, a później jaka zespół się rozpadł, wisiał gdzieś w kruchcie. No i do 1935 roku, czy 1934, był zakaz wynoszenia instrumentów poza obręb katedry. I to korniki jadły. Tam mnóstwo było instrumentów smyczkowych, które były w stanie zastraszającym. Ta wiola zresztą też, jak pani pokaże zaraz, Kazimierczak za sobie mnóstwo trudu, ona wygląda tak, jakby była inkrustowana.
Ale ma śliczną główkę i ma podwójne struny prowadzone, tak?
Struny rezonansowe tutaj są. Stroje w D-dur, one nastrojone również w D-dur, z tym, że stroje było mnóstwo. I D-dur, i D-mol, i C-mol w zależności od utworu. I to rezonuje wtedy. Widzi pani o te wstaweczki tutaj wszystkie?
To po tych kornikach.
Tak. Tutaj to wszystko zniszczone. Boczki również. No pęka dolna deka. No i tutaj konserwator będzie musiał lutnik miejscowy zająć. Widzi pani, wszędzie to są wstawki. Popękana, zniszczona, ale pięknie brzmiała. No główka jaka ładna, nie?
Główka śliczna w kapelusiku. No.
Tak to wygląda cudownie.